bodajże to było w Chinach. Tam nasi bracia i siostry poprosili, to jest prawdziwa historia, ja mogę jakieś szczegóły przekręcić, ale istota jest prawdziwa. Poprosili, żeby ktoś z zachodu, jakiś brat przyjechał i kaznodzieja, bo oni chcieli, żeby ich nauczył Słowa Bożego, ale powiedzieli, ale taki, który potrafi mówić dłużej niż 45 minut. Mówiło, nasi kaznodzieje, jak tu przyjeżdżają, to jak zaczynają mówić, to przynajmniej 3 godziny mówią. A ostatnio był taki od was, który po 45 minutach się zmęczył i skończył kazanie. A my tutaj jak się schodzimy już czasami z daleka, z narażeniem na jakieś aresztowanie czy coś, tak się już zbierzemy, to chcemy naprawdę się nasłuchać tego Słowa Bożego. I tak naprawdę to jak przychodzimy, to od rana do wieczora. Także myślę, że wy macie podobnego ducha i chwała Bogu za to. Dopóki kaznodzieja jeszcze ustoi na nogach, to niech głosi Słowo Boże, a my będziemy słuchać. Chwała Bogu za to i jestem bardzo zbudowany pobytem tutaj wśród was, rozmowami, jakie miałem w przerwie, pysznym obiadem, też tym słowem, które już usłyszeliśmy dzisiaj po południu i rano, w którym bracia się dzielili. I wierzę, że w tym bogactwie będziemy dalej przebywać. A ja chciałem jeszcze wrócić do Jeremiasza, zanim przejdziemy do Daniela. I tak słyszałem też tutaj, jak bracia mówili, że no ta sesja dzisiaj to tak maksymalnie za 15:15, zgadza się? No, ale to dużo będzie ode mnie zależało, bo też Janek mówił, że czasami jak ktoś przedłuża, to tak dopiero jak ma 15 minut, to dopiero po następnych 15 minutach myśli, żeby go ściągnąć z kazalnicy, tak? Nie dali prawie godzinę, więc zobaczymy, czy dopiero po następnej godzinie zaczną mnie ściągać. Także, ale umówmy się, że zmieścimy się w czasie. Ja zwykle się mieszczę w czasie, bo wiem, że macie różne zajęcia i musicie je wykonać w tej przerwie przed wieczornym nabożeństwem. Ale teraz mam do was pytanie na początek. Wiecie, że w Biblii są takie zwroty powtarzane na przykład dwukrotnie. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, dwa słowa się powtarzają. Czasami jest jakieś zawołanie, jakieś imię powtarza się dwukrotnie, ale jest w Biblii jedno takie zawołanie, jeden zwrot, który powtarza się trzykrotnie. I czy wiecie, czego to dotyczy? Jedyny raz, kiedy jakieś słowo się pojawia trzykrotnie, jakby takie wezwanie, wołacz trzy razy i potem jest przekazany nakaz, wezwanie skierowane do tego gremium, do którego ten zwrot dotyczy. Czy wiecie, kiedy? Tak jest. Ziemio, 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 słuchaj słowa Pana. I to jest właśnie w księdze Jeremiasza, w rozdziale 22, wersecie 29. Sporo mówiliśmy już o Jeremiaszu i myślę, że w tym kontekście ten werset zabrzmi tym bardziej wymownie dla nas wszystkich. Bowiem Jeremiasz jest zdeterminowany. Mówiliśmy o tym, że zaczął służbę w czasach króla Jozjasza, gdy wielkie nadzieje wstąpiły do resztki ludu Bożego w Judzie, że jednak nastąpi duchowy przełom, że Juda wróci na drogi Boże. A potem było już tylko fatalnie i jeszcze gorzej. I Jeremiasz zdeterminowany woła ziemio, 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 czyli zwraca się do Judejczyków, ale też poprzez nich do wszystkich nas. Słuchaj słowa Pana. Jakżeż ważne jest to, by słuchać słowa Pana. Trzykrotnie to jest tu podkreślone. W pewnym sensie to jest chyba najważniejsza rzecz, jaką mamy robić. Bo ze słuchania słowa Pana, ze słuchania słowa Chrystusowego rodzi się wiara. Skąd mamy wierzyć, jeśli nie usłyszymy Ewangelii? Paweł o tym pisał w liście do Rzymian. Jak uwierzą, jak nie usłyszą? W co będziemy mieli uwierzyć? To jest tak jak w czasach komunizmu. Jak ktoś miał uwierzyć, że za rogiem rzucili szynkę i nie ma dużej kolejki, po pół kilo dają, jak stał za żółtym serem, nie? I dozdawali po 30 deko. Jak on miał uwierzyć, że za rogiem dają szynkę, musi zrezygnować z tej kolejki, a kto by dla szynki nie zrezygnował z żółtego sera w tamtych czasach? Ktoś musi przyjść i powiedzieć, musi to powiedzieć z przekonaniem, ktoś, do kogo będę miał jakieś elementarne zaufanie, tak? Że nie chce mi zająć miejsca w kolejce. I dlatego mnie chce wypchnąć do tego sklepu. Ale jak to przyjdzie ktoś zaufany, sąsiad, sąsiadka, ufam tej osobie, jest jakaś relacja, jakaś więź i ona powie, słuchaj, i szeptem mi powie, w tajemnicy, słuchaj, za rokiem rzucili właśnie szynkę i po pół kilo dają. To wycofam się z tej kolejki umiejętnie, żeby nie wzbudzić niepotrzebnego zainteresowania u innych kolejkowiczów i pójdę tam i kupię sobie szynkę. I dobrze wiemy, jak było w tamtych czasach, Tak właśnie było. Nie? Trzeba było wiedzieć, w jakiej kolejce stanąć i gdzie. Ale ktoś, gdzieś kogoś musiał do tego przekonać. I drodzy przyjaciele, Jeremiasz miał właśnie takie trudne zadanie. On miał to trudne zadanie, by przekonać swoich rodaków do prawdziwości swoich słów. I myślę, że pod wieloma względami my też możemy się utożsamić z Jeremiaszem, bo w Polsce wcale tak łatwo się Ewangelii nie głosi. Tak? Nie ustawia się do nas kolejka, żeby posłuchać tego, co mam do powiedzenia. Różnie z tym bywa. W Europie jeszcze gorzej się głosi Ewangelię niż w Polsce. W pewnym sensie Europa jest najmniej schrystianizowanym obecnie kontynentem na świecie. I dlatego tak wiele możemy się nauczyć od Jeremiasza, jak radzić sobie, gdy rzeczywiście jest ciężko, gdy nie jest łatwo się przebić z naszym przesłaniem, gdy zewsząd oddziałują różne siły, które chcą nas stłamsić. I taki przypadek Jeremiasz miał w 36 rozdziale swojej księgi, on to tam opisał. Wtedy królem był bezbożny Jehojakim. I Jeremiasz miał zakaz wstępu do świątyni. Spisał swoje słowo na zwoju i swojemu skrybie, przyjacielowi, współpracownikowi, Baruchowi, zlecił to, by poszedł do świątyni i odczytał słowo Pana w świątyni. Gdy on czytał to słowo, było poruszenie. Różni dostojnicy państwowi usłyszeli to słowo i powiedzieli, musimy coś więcej z tym zrobić. Wzięli Barucha i on odczytał im to słowo ponownie. I powiedzieli wtedy, król musi to usłyszeć. I wzięli ten zwój do króla. Baruch i Jeremiasz mieli się ukryć gdzieś. Przeczytali to królowi. I co zrobił z tym słowem król? Pomyślmy o tym. Słowo pańskie jest czytane królowi. Wtedy król miał praktycznie władzę absolutną. Mógł skazać na śmierć każdego, kogo chciał. O wiele większą władzę niż współcześni prezydenci. To była władza takiego współczesnego dyktatora. Spisaliśmy słowo, które otrzymaliśmy od Pana. Słowo, którym poświęciliśmy nasze życie. To jest nasze życie, tak? Bo to przez nasze usta przeszło. To przez nasze myśli, nasze emocje. Utożsamiliśmy się z tym, tak jak Jeremiasz. Tak? On żył tym. To było to, co miał. On temu poświęcił całe swoje życie. Zrezygnował z wielu innych rzeczy. Naraził się na szykany, na niebezpieczeństwa, żeby to słowo przekazać. Biblia mówi w księdze Jeremiasza w rozdziale 36, że król mieszkał wtedy w pałacu zimowym, był bowiem miesiąc dziewiąty i ogień płonął przed nim na palenisku. Gdy tylko Jehudi przeczytał 3 czy 4 kolumny, król odciął je nożem pisarskim. Jehudi czytał ze zwoju, tak, czyli rozwijał zwój, były kolumny. Król odciął je nożem pisarskim i wrzucał w ogień płonący na palenisku, aż cały zwój spłonął w ogniu paleniska. To jest jeden z najbardziej haniebnych, aroganckich aktów bezbożności opisanych w Biblii. Oto jest słowo pańskie, słowo Boże, spisane przez proroka Bożego. Poruszeni są ludzie w świątyni, poruszeni są dostojnicy królewscy. Król siedzi na tronie. Król usadowiony na tym tronie przez Egipcjan. Król, który już powinien wiedzieć, że źle się dzieje, że naprawdę źle się dzieje z państwem judejskim. Król, który wiedział, że 150 lat wcześniej północne państwo izraelskie, o nazwie Izrael, notabene, zostało zniszczone przez Asyrię. Tylko skrawek ziemi został z dawnego potężnego królestwa izraelskiego. Powinien coś więcej zrobić z tym słowem. I wyobraźcie sobie, jaka arogancja. On nie poczekał, aż całe słowo będzie przeczytane, tylko poczekał chwilę, odciął i powiedział, proszę, czytajcie dalej. I znowu odciął i powiedział, proszę, czytajcie dalej. I znowu odciął. To jest szokujące, jak bardzo bezbożny może być człowiek. Jak bardzo haniebnie może postąpić. I oto Jeremiasz wzywa, ziemio, ziemio, ziemio. Słuchaj słowa Pana. Król słucha słowa Bożego i odcina je po kawałku. Gdyby ten król tylko wiedział, że jego syn spędzi w więzieniu w Babilonii później kilkadziesiąt lat. Jakżeż wielkie znaczenie ma Słowo Boże. Ono miało wielkie znaczenie dla Jeremiasza. Ale spróbujmy wczuć się w Jeremiasza, jak on musiał się czuć wtedy. Jakie rozczarowanie. Tak daleko doszliśmy. Dotarliśmy do samego króla z naszym przesłaniem. I oto, co król zrobił z tym zwojem. I w naszym życiu często spotykają nas takie rozczarowania, mniejsze lub większe. Wkładamy w coś nasze serce, nasze siły, nasze środki, coś jest naszym życiem. Dochodzimy do pewnego punktu, cieszymy się, myślimy tak, to wszystko się wspaniale rozwija. Jeszcze jeden krok i będzie w końcu to, na co czekamy. I potem wydarza się coś, co prowadzi, że wszystko to płonie i zostaje popiół. Z naszych marzeń, z naszych planów, z naszych celów, z tego dzieła, w które włożyliśmy tyle serca. To może być w różnych sferach, to może być w naszej rodzinie, w relacjach, w kościele, w pracy, w kwestii naszego zdrowia. W wielu kierunkach to może iść. Ale niezależnie od nas, nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Okoliczności tak się ukształtowały, że przyszedł ogień i czasami nawet nie od razu, ale po trochu wziął i spalił to, w co włożyliśmy tyle serca i tyle wysiłku. Jeremiasz również takie rozczarowania przeżywał. I wiemy, że czasami było mu ciężko, był przygnębiony, wpadał w to, co dzisiaj nazwalibyśmy depresją. Spierał się z Bogiem, szukał wyjaśnienia. Ale w tym przypadku zrobił coś niezwykłego. I to jest jedna z cech, która nas przeprowadzi przez wiele. Jeremiasz w swoich emocjach różnie przeżywał trudności. Jak mówiłem, czasami miał negatywne emocje, ale jednej rzeczy nigdy nie zrobił. Nigdy nie rzucił ręcznika na ring. Nigdy się nie poddał. Słowo rezygnacja po prostu wykreślił ze swojego słownika. Jeżeli miał problemy, jeżeli był przygnębiony, sfrustrowany, to szedł z tym do Boga, ale to był w pewnym sensie element jego posuwania się do przodu. Powiedział: Boże, ja już nie mogę. To jest trochę tak jak zawodnik na boisku, tak? Jak już oddycha na rezerwach, tak? Rękawami się mówi, oddycha rękawami, to czasami widać, że na meczach piłkarskich domaga się zmiany od trenera. A trener mówi: zmieniłbym cię, ale już nie ma, wykorzystałem limit zmian. Wiem, że przeciwnik ciśnie, że już nie możesz, ale zapomniałeś, że właśnie wykorzystałem ostatnią zmianę, musisz grać do końca. Ale ten zawodnik nie zejdzie wtedy z boiska, powie: a trudno, limit zmian wykorzystany, jestem tak zmęczony, schodzę z boiska. Jeżeli jest prawdziwym sportowcem, jeżeli jest dobrze przygotowany, to nie ma słowa rezygnacja w jego słowniku. Zasygnalizowałem trenerowi, że chętnie bym zszedł z boiska, chętnie widziałbym zmiennika, nie mam już siły, jestem zmęczony, nie dam rady, wydaje mi się, że mogę tylko popełniać błędy i może przeze mnie drużyna przegra, ale trener mnie nie ściąga. Muszę grać dalej. W związku z tym w oparciu o te siły, jakie mam, zbieram się i gram dalej. I to właśnie zrobił Jeremiasz. Pan do niego przemówił. I wiecie, co mu powiedział? W wersecie od 27 wersetu przeczytam. Ja lubię takie historie w Biblii. One gdzieś tam są ukryte, ale to są prawdziwe perły. A gdy król spalił zwój ze słowami, które spisał Baruch pod dyktando Jeremiasza, doszło Jeremiasza w słowo Pana tej treści. Słowo Pana, prawdziwego króla, przez duże K. Weź sobie znowu inny zwój. Weź sobie znowu inny zwój i napisz na nim wszystkie poprzednie słowa, które były na pierwszym zwoju spalonym przez Jojakima, króla judzkiego. To jest nasz Pan. Jeremiasz włożył w to całe serce i myśli: o to teraz wszystko skończone. Król spalił mój zwój. Król mi spalił zwój. No to koniec. Rozdział zamknięty. Ale Bóg to widzi, przychodzi do Jeremiasza i mówi: Jeremiaszu, co z tego, że król spalił ci zwój? Weź następny zwój i napisz jeszcze raz wszystko to samo. To słowo musiało być tak głęboko w sercu Jeremiasza, że on znał je na pamięć. On nie miał kopii zapasowej. Padł mu twardy dysk i koniec. Powiem wam, to jest niesamowite, że takiego Boga miał Jeremiasz, że takiego Boga mają nasi prześladowani chrześcijanie, że takiego Boga my mamy w naszych trudnościach, w naszych problemach, w naszych wyzwaniach, gdy wszystko się sypie, gdy wszystko się wali, gdy wydaje się, że Już nie ma sensu, gdy jesteśmy zniechęceni, bo coś naprawdę poszło źle. Ktoś wsadził nam kij w szprychy. Tym kimś często jest diabeł albo ludzie, którymi się posługuje. I Bóg mówi: Jeremiaszu, rozumiem twój ból, ale nie martw się. W moim królestwie nie zabraknie zwojów dla moich proroków. Ale werset 32 jest jeszcze lepszy. Wziął więc Jeremiasz inny zwój i dał go Baruchowi, synowi Neriasza, pisarzowi, a ten spisał na nim pod dyktando Jeremiasza wszystkie słowa księgi, którą spalił Jojakim, król judzki, w ogniu. Oprócz tego dodano do nich wiele słów podobnej treści. I ten drugi zwój był jeszcze dłuższy niż pierwszy. Taki właśnie był Jeremiasz. I tacy są Boży prorocy. Taki jest nasz Bóg. On nie rezygnuje. Bóg nie zna słowa rezygnacja. Pierwszy świat, który stworzył, został popsuty przez grzech, to Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. I jeszcze coś doda, żeby było jeszcze lepiej. Pierwszy Adam coś zepsuł, drugi Adam przyszedł i to naprawił. I jeszcze coś dodał. Jeremiasz nie tylko spisał każde słowo, które Jojakim spalił w ogniu, ale jeszcze dodał. Jeszcze dodał. I drodzy przyjaciele, jesteśmy po zwycięskiej stronie. Bóg zawsze daje nam zwycięstwo, czyż nie tak? I sprawia, że przez nas roznosi się wonność poznania Bożego po tej ziemi. I tutaj dał zwycięstwo Jeremiaszowi. Jeremiasz nie znał słowa rezygnacja. Jeżeli jeszcze to słowo jest w twoim słowniku, to je stamtąd wyrzuć. To je stamtąd wyrzuć. Jeżeli wydaje ci się, że twoje małżeństwo to jest kubka popiołu, to weź kolejny zwój i zacznij pisać na nim słowa miłości, słowa łaski, słowa przebaczenia, słowa nadziei i słowa mocy. Jeśli wydaje ci się, że twoja relacja z dziećmi to jest kubka popiołu, to weź inny zwój i zacznij na nim pisać słowa miłosierdzia, dobroci, sprawiedliwości, świętości i Bożej mądrości. Jeszcze trochę dopisz. Bo Bóg nie zrezygnował z twojego małżeństwa. Bóg nie zrezygnował z twoich dzieci. Bóg nie zrezygnował z ciebie, z twojej służby, z twojego życia. Co z tego, że jakiś król spalił twój zwój? Jak król królów i pan panów ma wystarczająco dużo zwojów w swoim magazynie i właśnie wyciąga do ciebie rękę i daje ci kolejny zwój i mówi: napisz to wszystko i jeszcze dodaj. I wiecie co? My mamy ten zwój tutaj, ja właśnie z niego czytam. Ponad 2,5 tysiąca lat później. Żaden król nie zdołał już go spalić. Ten następny zwój, który Jeremiasz napisał, przetrwał. Pamiętam, jak kiedyś mieliśmy taki trudny okres w naszym życiu, w służbie, ja i moja żona. Właśnie wydarzyło się coś podobnego. Ktoś po prostu wziął, pociął na kawałki nasz zwój i nam go spalił. To nie jest miłe uczucie. Zniechęcające. I był taki okres zawieszenia. Co robić, jak bardzo się zaangażować. I wtedy usłyszeliśmy kazanie, które nie było o zwoju, ale całe kazanie, ten kaznodzieja, całe kazanie zbudowało wokół tego: zrób to drugi raz. Zrób to po raz drugi. Tak słuchaliśmy tego, słuchaliśmy, patrzyliśmy na siebie i stwierdziliśmy: to chyba do nas jest. To chyba jest do nas. I powiem wam, ten drugi zwój, przynajmniej jak na razie, jest już dłuższy niż ten pierwszy. I mamy ochotę go dalej pisać. I wiecie co? O wiele mniej się teraz martwię tym, co może się jeszcze przydarzyć, bo wiem, że zwojów mojemu Bogu nie zabraknie. I mogę iść do przodu. I może ktoś znowu coś spali. Może ktoś znowu coś zniszczy. Może mnie samemu gdzieś się noga powinie, może coś zrobię źle, ale mam wielkiego Boga, którym mogę zaufać. Może będę przygnębiony, sfrustrowany tak jak Jeremiasz i będę utyskiwał na mój los, ale jak przyjdę z tym wszystkim do Boga, to On mnie zrozumie, On mi wszystko wyjaśni, On mnie podniesie i poprowadzi dalej, tak jak prowadził Jeremiasza. Ja uwielbiam Biblię, bo tam nie ma koturnowych postaci, tam nie ma jakichś niebotycznych ideałów, które są odległe od nas, tam są ludzie z krwi i kości, tacy jak my. Eliasz był człowiekiem takim jak my. I można zobaczyć, zwłaszcza w księdze Jeremiasza, jak Bóg prowadzi, jak wspaniale prowadzi. Ale widać tutaj u Jeremiasza, że ta wytrwałość nie wzięła się znikąd, ona wzięła się ze Słowa Bożego. On wypełniał się Słowem Bożym, tak jak mówi Biblia, żeby Słowo Chrystusowe mieszkało w nas obficie. W Księdze Jeremiasza w rozdziale 15, w wersecie 16 czytamy: ilekroć pojawiały się Twoje słowa, pochłaniałem je. Za każdym razem, gdy słyszałem słowo od Pana, ono było, stawało się moim pokarmem. Twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż Twoim imieniem jestem nazwany Panie Boże Zastępu. Taki był Jeremiasz. I to słowo gromadził w swoim sercu. A jak miał już dość, to nie jedynie emocje, negatywne emocje nim targały, ale targało nim również Słowo Boże. O tym jest napisane w Księdze Jeremiasza w rozdziale 20, od 7 do 9 wersetu. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Robiłeś mnie to, wkręciłeś mnie w to prorocze powołanie. Byłem młody, naiwny i dałem ci się namówić. Tak, wiem, zgodziłem się, podpisałem, powiedziałem tak, alleluja, amen, wszystko wiem. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie. My chyba jeszcze do tego punktu nie doszliśmy w naszym kraju. Ale spróbujcie sobie wyobrazić Jeremiasza, który się tam garduje w Jerozolimie i próbuje przekonać swoich rodaków, by się opamiętali. A wszyscy się z niego śmieją, szydzą z niego, wytykają go palcami. Mówią, sekcja Żydzie jakiś. Wariat, zdrajca. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. To jest dopiero powołanie. Kto chce być wielkim prorokiem? Zapisy zaraz, bezpośrednio po tej sesji robimy. Kto chce być taki jak Jeremiasz? A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, już nie przemówię w jego imieniu. Widzicie, Jeremiasz był taki jak my. On sobie pomyślał, nawet żonie nie powiedział nic o tym. Nikomu nic nie powiedział, ale pomyślał sobie, okej. Już mam tego dość. Na następną niedzielę to sobie znajdą innego kaznodzieja. Niech ktoś inny się teraz morduje z tym zborem, niech ktoś inny się morduje z tą służbą, niech ktoś inny te rzeczy robi. Ja już mam dość. Właśnie, o, koniec. Jeremiasz kończy współpracę z Panem Bogiem, składa wypowiedzenie, przechodzę na zasłużoną emeryturę przedwczesną. Wiecie, że można przejść wcześniej na emeryturę, zwłaszcza jak się pracuje w trudnych warunkach. Jeremiasz stwierdził, ja w bardzo trudnych pracowałem. To ja już mogę przejść na emeryturę. I wtedy co? To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. I wielu komentatorów mówi, że tu właśnie chodzi o to, że Słowo Boże zaczęło wtedy płonąć. I to słowo, które gromadził, ono zaczęło płonąć. To, czego już nie chciał, nagle zaczęło się w nim wzbudzać. I to jest niesamowite. Gdy my jesteśmy zniechęceni, gdy jesteśmy przygnębieni, rozczarowani, gdy nie znajdujemy w sobie siły, nagle okazuje się, że jest większa siła w nas. Jest coś większego niż ból, niż cierpienie, niż wyzwanie, jakie nas spotyka. Jest w nas Duch Święty. Jest w nas Boże Słowo. I nagle coś tam się jeszcze dzieje. Już nie tylko moje myśli, a ja tutaj coś... Ale jest coś innego, jest jakaś pasja, jakaś determinacja. Jest jakiś głos, zrób jeszcze jeden krok. Może jeszcze nie teraz. Równie dobrze możesz to za tydzień zrobić, a teraz jeszcze idź. To jest tak, jak matka budziła syna w niedzielę rano. Mówi mu, wstawaj. A on mówi, a po co mam wstawać? Wstawaj, bo trzeba iść do kościoła. Ale nie chce mi się, no ale musisz iść do kościoła. Ale po co mam tam iść? No bo jesteś pastorem. I czasami jesteśmy zwyczajnie zniechęceni, bo życie na tej ziemi jest trudne, bo służba Bogu nie jest usłana różami. To nie jest jakaś romantyczna podróż wśród kwiatów. Rzadko kiedy ktoś kobierce przed nami rozkłada. czasami jest zwyczajnie ciężko. Droga Boża jest prosta, ale nie jest łatwa. To jest tak jak jakiś skalisty szlak wysoko pod górę. Może jest i prosty, ale nie jest łatwy. Może wszystko jest oznakowane, ale nie jest tam łatwo wejść. A jak zniechęcające jest to, gdy wyjdziesz na jakiś szczyt i myślisz, tak, to już jest szczyt. Ale okazuje się, że to jest międzyszczyt. I że to jest jeszcze dolina, a dopiero potem jest szczyt i nawet nie wiesz, czy to jest ten właściwy szczyt. I wtedy myślisz sobie, to jest szczyt wszystkiego. Ja rezygnuję z tej wycieczki. To ma być wycieczka, to ma być przyjemność, to ma być radość. Ledwo żyję, a tu jeszcze mam zejść w dół. Po co szedłem do góry, żeby schodzić w dół? Miałeś kiedyś to uczucie, jak chodziłeś po górach? No po co ja się tu styrmam, jak teraz muszę zejść w dół? I wciąż jeszcze nie jestem na szczycie. Drodzy przyjaciele, takie jest życie. Taka jest służba Bogu. Spinasz się, jedziesz do góry i myślisz, o, jestem. Jak tu fajnie wszystko widać. Gdzie teraz, Panie, idziemy? Czy jakiś Rydwan Ognistusz podjedzie pode mnie tu i zabierze mnie do Ciebie, tak jak Eliasza zabrał? Albo mówi, wiesz co, teraz widzisz tą dolinę tam głęboko, głęboko, że ludziki są takie malutkie tam głęboko w dolinie? Tam musisz teraz zejść i stromo będzie. I do tej doliny musisz zejść, bo tam są ludzie, których potrzebuje. Tam jest znękany ojciec, którego syn jest opętany przez demona. I nikt sobie z tym nie może poradzić. I ten ojciec traci resztki wiary. Bo przyszedł do uczniów Jezusa i oni nie potrafili mu pomóc. To jeżeli uczniowie Jezusa nie są w stanie mi pomóc, to kto ma mi pomóc? I mojemu dziecku. Ale na szczęście był jeszcze ktoś, był Jezus. I on szedł z góry do doliny. Drodzy przyjaciele, nie bójmy się dolin. Nie bójmy się dolin. Nie bójmy się dolin bólu, cierpienia, wyzwań. Niektóre są bardzo ciężkie, bardzo długie. Mogą wyssać z nas całą energię i siły. Ale nie bójmy się ich, ponieważ Pan jest z nami. I Pan nas prowadzi. Prześladowani chrześcijanie mnie osobiście tego uczą. Uczą, by nie rezygnować, by nie poddawać się. Różne ciosy nas spotykają. Najróżniejsze rozczarowania. Ale Pan jest wierny. On jest z nami. Jeremiasz był właśnie takim wiernym prorokiem. Nie tylko był wierny Bogu. Bóg nie powołuje nas jedynie, żebyśmy byli wierni Bogu. Ja i Bóg, a wszyscy inni niech idą do piekła. Nie, Jeremiasz był też wierny swojemu ludowi. Czy wiecie, że chociaż go oni odrzucali, zamykali w więzieniu, wyśmiewali się z niego, nie słuchali tego, co mówi, to on do samego końca pozostał im wierny. Jak została garstka w Judzie, to był z nimi. Przyszli do niego wtedy, już Babilończycy zrobili, co trzeba, spalili Jerozolimę, spalili świątynię, wywieźli większość Judejczyków do siebie, niewielu zostało i mogli w miarę spokojne życie tam wieść, Babilończycy by ich tam zostawili w spokoju. Jeremiasz też został wśród tych ludzi, Babilończycy go po prostu uwolnili. I wtedy przychodzą Judejczycy do Jeremiasza i mówią, proroku, do nas, powiedz jakieś słowo Pana. Jak syn marnotrawny, nie? Jak czytasz tą historię i nie znasz zakończenia, to myślisz, syn marnotrawny, zbiorowy w Starym Testamencie. W końcu się opamiętali, tak? W końcu przyszli do Jeremiasza i w końcu Jeremiasz ma swoje 5 minut w życiu. W końcu będą słuchać słowa Pana. No i Jeremiasz im głosi. Bo oni nie wiedzieli, czy mają zostać w Judzie pod protektoratem Babilonu, czy uciec do Egiptu, bo Egipt jeszcze tam istniał. Jeszcze nie przegrał całkiem z Babilonią. Myśleli, że tam może będzie im lepiej. Jeremiasz im wprost mówi słowo od Pana, że mają zostać tu, gdzie są, nie iść do Egiptu. Oni wtedy powiedzieli, oczywiście Jeremiaszu, po tych wszystkich trudnych doświadczeniach, jakie nas spotkały, po tym wszystkim, co Ty nam mówiłeś i tych wszystkich przykrościach, jakie Ci sprawiliśmy, teraz bezwarunkowo słuchamy Twojego słowa, oczywiście zostajemy tutaj wszyscy, robimy tutaj, urządzamy się tutaj i czekamy te 70 lat, aż Babilonia upadnie i wtedy będzie na nowo Eldorado. Jak Jeremiasz wygłosił proroctwo, że powinni zostać, to powiedzieli, Jeremiasz, ty chyba zgłupiałeś. Jesteś beznadziejnie uparty. Nigdy nam nie mówisz tego, co chcemy usłyszeć. My przyszliśmy do ciebie, żebyś nam powiedział, że Bóg każe nam iść do Egiptu. I chcieliśmy posłusznie potem pójść do Egiptu, zgodnie z nakazem Bożym. A ty nam mówisz, że mamy zostać i teraz nas konflikt nam spowodowałeś, konflikt sumienia wewnętrzny, mamy rozdarte emocje. Bo okaże się, że jeśli pójdziemy do Egiptu, to wbrew woli Bożej. I poszli do Egiptu. Ale Jeremiasz ich nie porzucił. Był cały czas z nimi, żeby głosić im Słowo Boże do samego końca. Drodzy przyjaciele, taka postawa jest niesamowita. Bo Bóg wzywa nas nie tylko do tego, byśmy byli Jemu wierni, ale byśmy byli wierni naszym żonom, naszym mężom, naszym dzieciom, naszym braciom i siostrom w Chrystusie. Wierni tym, z którymi służymy Bogu. Jeremiasz taki był. I był też pełen miłości do ludzi. On kochał swój lud. Dlatego miał siłę znosić to wszystko i dlatego miał siłę być wierny. To widać, jak bardzo on kochał tych ludzi. I nie miał przesłania jedynie sądu, ale gdybyśmy przyjrzeli się uważnie, to od 29 rozdziału jego księgi do 33, zachęcam, żeby w którymś momencie poczytać te fragmenty, zobaczymy tam przesłanie nadziei. Przesłanie nadziei dla wszystkich Żydów, tych już, którzy byli uprowadzeni do Babilonii, tych, którzy jeszcze zostali. I ta nadzieja jest cytowana potem w Nowym Testamencie jako nowe przymierze. Jeremiasz tam pisze o nowym przymierzu, o tym, że Bóg na nowo zgromadzi Izrael, że Bóg wciąż kocha Izrael, że jest ze swoim ludem, że ich kocha, że troszczy się o nich. W wersecie 17, rozdziału 30 pisze tak, bo spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów, mówi Pan. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Potem w rozdziale 31, od 31 wersetu, oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. I takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu, ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. To są słowa Jeremiasza. Słowa nadziei, słowa otuchy, słowa miłości, słowa pocieszenia. Pomyślmy o tym, on nawet w tak ciężkich okolicznościach był w stanie zdobyć się na coś takiego, żeby reprezentować właściwie serce Boże. On nie był jedynie prorokiem sądu i gniewu, ale przede wszystkim chciał pokazać Boga, który pragnie przygarnąć ludzi do siebie. I próbuje tych ludzi pocieszyć na wszelkie możliwe sposoby. Nawet publicznie kupił pole w Anatot, w swojej rodzinnej miejscowości. Wszyscy się cieszyli, no przyszedł naiwniak i kupuje od nas pole. Jak właściwie to jest bezwartościowe, bo sam mówi, że Babilończycy za chwilę to wszystko zajmą i te wszystkie nasze ustalenia nie będą miały znaczenia. A Jeremiasz mówi, ja kupuję to pole, żeby zaświadczyć poprzez to, że warto inwestować w tę ziemię tutaj. Przyjdą lepsze czasy, Bóg je obiecuje. Niesamowity był to człowiek, niesamowity mąż Boży, taki jak my, z krwi i kości. Nie ukrywał swoich słabości, nie ukrywał swoich trudnych chwil, ale bezgranicznie ufał Bogu. I odmienię los Judy, pisze Jeremiasz w 33 rozdziale, wersecie 7. I los Izraela, i odbuduję ich jak kiedyś, i oczyszczę ich z wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. A Jeruzalem będzie mi radością, chwałą i ozdobą u wszystkich narodów ziemi. A gdy one usłyszą o wszelkim dobru, które im wyświadczam, ulękną się i zadrżą z powodu wszelkiego dobra i wszelkiego dobrobytu, który ja im przygotuję. Dziękujcie Panu zastępów, gdyż Pan jest dobry, gdyż Jego łaska trwa na wieki. Odwrócę bowiem los kraju, jak niegdyś, mówi Pan. I Jeremiasz, pomimo całego bólu, rozczarowania, wszelkiego sprzeciwu, jaki go spotykał, potrafił głosić przesłanie nadziei swoim rodakom. A gdy Jerozolima legła w gruzach, napisał treny, w których wyraża swój ból, swoje cierpienie, tak bardzo to wszystko osobiście przeżywał. To nie były łatwe chwile dla Jeremiasza. Z jednej strony był prześladowany, a z drugiej strony wojna spustoszyła jego ojczyznę. Czego miał się uchwycić poza Bogiem? Co miało dać mu nadzieję poza Słowem Bożym? Jaki miał punkt oparcia poza Bożą miłością, wiernością i łaską? Żył w bardzo trudnych czasach, miał bardzo trudne, ciężkie powołanie. I potem pisze treny, ten znany nam tekst, ale chcę go tutaj w tym kontekście przytoczyć, bo dużo mówiliśmy o Jeremiaszu, cierpiącym, prześladowanym proroku, z którym każdy cierpiący i prześladowany chrześcijanin może się utożsamić tak bardzo i tak wiele lekcji zaczerpnąć. Czy wiesz, że jak cierpisz, to Bóg nie oczekuje od ciebie doskonałości? Nie oczekuje od ciebie emocji na szóstkę? Nie oczekuje, że zawsze będziesz pod krawatem? Możesz przyjść do Boga z rozchełstany i powiedzieć: Boże, straciłem kontrolę nad swoimi emocjami i chcę ci o tym powiedzieć. I w ogóle to nie rozumiem, co ty robisz. I w ogóle to po co ja się w ogóle urodziłem. I w co ty mnie wkręciłeś? O co z tym wszystkim chodzi? Bóg mówi: Jeremiaszu, usiądź tutaj, porozmawiajmy. Ja ci to wszystko wytłumaczę. I to widać w księdze Jeremiasza. I te treny. To biorę sobie do serca. I w tym moja nadzieja. Czego ten człowiek ma się uchwycić? Powiedzcie mi. Zdecydowana większość jego rodaków ma całkowicie w nosie i miała zawsze to, co on mówił. Jego ziemia jest spustoszona, okupowana przez wrogiego, bezwzględnego okupanta. Ale Jeremiasz pokłada w czymś nadzieję. I oto te słowa. Niewyczerpane. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, Jego przychylności, życzliwości. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Jak Jeremiasz się budził, to nie widział jedynie zgliszcz Jerozolimy. On widział również łaskę Bożą, miłosierdzie Boże, które mu się objawiały, ukazywały. I chciałbym zadać ci pytanie, co widzisz, gdy budzisz się rano? Depresja jest najcięższa rano. Jak się człowiek już rozkręci, to koło drugiej w miarę funkcjonuje, jak go depresja chwyci. Ale spróbuj wstać w skowronkach rano, jak masz depresję. Gwarantuję ci, że patrzenie tylko na zgliszcza Jerozolimy nie pomoże twojej depresji, twojemu przygnębieniu, twojemu zniechęceniu. Ale pamiętaj, każdego ranka jest jeszcze coś. I wiem, że jak człowiek jest przygnębiony, zniechęcony, przybity, to ciężko jest to dostrzec. To jest tak, jakbyś patrzył na świat przez zaparowane okulary. Ale każdego poranku w twoim życiu i w moim życiu Boże miłosierdzie, Boża łaska objawiają się na nowo. Wielka jest wierność twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Dlatego w nim mam nadzieję. Dusza Jeremiasza mówiła. Duch Boży w nim mówił. Duch Boży w nas mówi. Poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wskazuje na Chrystusa. Każdego poranku. Niezależnie od tego, gdzie się budzisz. Bóg przemawia. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa. Dla duszy, która go szuka. Pomyślcie o tym. Pomimo tych wszystkich rzeczy, które go spotkały. Rozczarowań, zranień, zniechęcenia, depresji, wyzwań i trudów i nawet pretensji do Boga i do całego świata nawet. Jeremiasz dochodzi do wniosku, że Bóg jest dobry. Drodzy przyjaciele, to jest niesamowita siła chrześcijaństwa. Tylko my mamy dobrego Boga. Boga miłosiernego, miłościwego, kochającego, który pochyla się nad nami, przychodzi do nas. Dobry jest Pan. Oto co Jeremiasz mówi pod koniec swojej służby, gdy był już człowiekiem w podeszłym wieku. Gdy przeżył więcej rozczarowań, niż my może kiedykolwiek przeżyjemy w swoim życiu. Pisze treny i mówi: słuchajcie, chcę wam powiedzieć coś ważnego, nigdy o tym nie zapomnijcie. Bóg jest dobry. Twój Bóg jest dobry. Jest dobry dla ciebie. Służysz dobremu Bogu. I dlatego dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Bo ten dobry Bóg przyjdzie do ciebie i przyjdzie do mnie z wybawieniem, z ratunkiem, niezależnie od okoliczności. Taki był Jeremiasz. Podobny charakter miał Daniel. Daniel był jednym z tych, którzy zostali uprowadzeni przez Babilończyków do Babilonii w czasach Jeremiasza. Był młodym chłopakiem. Trudno powiedzieć, ile dokładnie miał lat, ale być może w pierwszym rozdziale Księgi Daniela mógł być jeszcze w wieku nastoletnim razem ze swoimi trzema przyjaciółmi. Nie będziemy aż tak dużo mówić o Danielu, jak o Jeremiaszu, dlatego że Księga Jeremiasza ma trochę więcej rozdziałów niż Daniela, więc materiału do omówienia jest więcej w przypadku Jeremiasza. Ale chciałbym zwrócić na parę rzeczy uwagę, które są bardzo istotne u Daniela w kontekście prześladowań, w kontekście wyzwań i trudności, z jakimi się spotykamy. A zwłaszcza w kontekście naszej wierności Bogu. Daniel to jest pomnikowa postać w Starym Testamencie. Wydaje się, jakby on nie miał wad. Przynajmniej ciężko się jest doszukać czegoś. W tym przypadku Bóg chyba pominął. Wyciął wszystko, bo Samuel synów źle wychował. Ha. Józef był trochę zarozumiały. O dobra, nie był doskonały. To ja się jakoś tutaj załapuję. Ale Daniel, ciężko znaleźć coś na niego. Próbowali nawet znaleźć, zaraz o tym powiemy, i nie mogli znaleźć. Mojżesz był porywczy, uderzał w skały, nie wszedł do Kanaanu, ale Daniel? Daniel jest taki niedościgniony wzór. Jak masz zbyt wysokie mniemanie o sobie, myślisz, osiągnąłem już wysoki pułap chrześcijaństwa, to poczytaj Księgę Daniela i zobaczysz, że był ktoś, kto wciąż ci bije na głowę. To był Daniel. Nie Pan Jezus, jest jeszcze Daniel. Jesteś co najwyżej na trzecim miejscu. Brązowy medal najwyżej. Ja uważam, złoty medal dla Jezusa, a srebrny dla Daniela, a my walczymy wszyscy o brązowy medal. Oni dwaj są daleko z przodu. Ale możemy się wiele od Daniela nauczyć. Próbować iść w tym kierunku. Daniel i jego trzej przyjaciele mieli zdobyć wykształcenie w królewskich szkołach, na najlepszych ówczesnych uniwersytetach, żeby otrzymać bardzo dobrą pracę na dworze króla. W związku z tym król postanowił, że zapewni im wszystko, co najlepsze, łącznie z najlepszym jedzeniem. Problem z tym jedzeniem był taki, że wiele z tych potraw było dla Izraelitów zakazanych. Byłyby nieczyste. I w wersecie 8 czytamy tak. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. I tu mamy problem. Wszystko układa się dobrze. Jakoś z tej pożogi wyszedłem z życiem. Kariera się przede mną otwiera. I mógłbym w sumie przymknąć oko na to, że król podaje mi jakieś tam mięcho niewiadomego pochodzenia. Ale Daniel tak nie postąpił. Daniel był bardzo zasadniczy. I on po prostu postanowił, że nie będzie tego jadł. I ta jedna decyzja wprowadziła problemy na niego i jego trzech przyjaciół, bo oni prawdopodobnie pod wpływem Daniela również do takiego wniosku doszli i powiedzieli, dobrze, to my nie będziemy jeść. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Jesteś uchodźcą, niewolnikiem, nie masz żadnych praw. Król łaskawie cię wybrał, mówi, wykształcę cię i będziesz moim janczarem. Będziesz robił to, co ja ci każę. I taki młody chłopak, nie wiem, ile on miał, 17 lat, 19, mniejsza o to, młody był. Nagle wzywa szefa, który się miał nimi zajmować i mówi, jedzenie króla jest nieczyste i nie będę go jadł. Koniec. I moi trzej koledzy też nie. No to doskonały przepis na krótkie życie. Gdyby nie Bóg, drodzy przyjaciele, to nie bylibyśmy w stanie tutaj przedstawić żadnego z tych plakatów na temat prześladowanych chrześcijan. Tam chrześcijaństwa by już nie było. Gdyby nie Bóg, drodzy przyjaciele, to nas by też nie było. Bo werset 9 mówi coś niezwykłego. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Drodzy przyjaciele, to jest coś, co zawsze musimy brać pod uwagę. Że Bóg jest po naszej stronie. Ale czy my jesteśmy po stronie Boga? Tu jest problem. Bóg czuwał nad Danielem, czuwał nad jego przyjaciółmi. Daniel zrobił to, co do niego należało i Bóg zrobił to, co do niego należało. Daniel zrobił to, co było w jego zakresie obowiązków, czyli powiedział, ja tego brudnego, śmierdzącego jedzenia od króla nie będę jadł. Może to i największy król na świecie, ale dla nas, Izraelitów, to jest nieczyste jedzenie. Nasz Bóg nam tego zabroni. Jeśli chcecie mieć Daniela, mnie, Daniela, jako sługę, to z całym pakietem. Mogę ci służyć, królu, ale twojego jedzenia nie będę jadł. Wolę już przejść na wegetarianizm, niż jeść to, co ty mi tu serwujesz. I wtedy Bóg zainterweniował. Zastanawiam się, jak często i w ilu sytuacjach pamiętamy o tym, że Bóg jest po naszej stronie. I że warto mieć jakieś przekonania, bo ta sytuacja, jak tak się czyta Księgę Daniela, to widać to, moim zdaniem wyraźnie, ta sytuacja, te przekonania, które w młodości kształtowały się u Daniela, te zasady, które sobie poukładał w młodości, one wytyczyły cały kierunek jego życia. I gdy przyszły większe wyzwania, Daniel zawsze był wierny. I dlatego ma ten srebrny medal. Srebrnego medalu może już nie zdobędziesz, młody człowieku i trochę starszy człowieku. Ale może zdobędziesz brązowy, jak czegoś się nauczysz od Daniela. Jaki król dzisiaj, oferując ci przyszłość, oferuje ci równocześnie coś, co jest nieczyste? I co z tym robisz? Powiem ci, od tego, co dzisiaj zrobisz z tym, co jest nieczyste, a co oferuje ci król tego świata, w zamian za twoje posłuszeństwo, za twoją służbę i za dobra, którymi cię obsypie, wykształcenie, które ci da, zarobki, które ci zapewni, twój stosunek do tego, co ten król ci oferuje, od tego stosunku zależy twoja przyszłość z Bogiem i jakość twojego chodzenia z Panem. Co król tego świata oferuje ci dzisiaj na internecie? W telewizji. W wielu innych miejscach. Jaka jest twoja reakcja? Kiedy mało kto widzi. Kiedy to się w wąskim gronie może zamknąć. Kiedy to jest kwestia podpisania jednej umowy o pracę, jednego kliknięcia na internecie, jednej rozmowy z kolegami czy koleżankami gdzieś tam w szkole. I nikt nawet nie miałby wielkich pretensji do ciebie, że zjadłeś kawałek wieprzowiny ze stołu króla. No bo co masz zrobić, biedaku, wyrwany ze swojego domu, ojczyzny, sam gdzieś na dworze królewskim? No zjesz kawałek. I tak sobie tłumaczymy wiele rzeczy w naszym życiu. Wiele małych, drobnych kompromisów. Sytuacje, które nie wydają się tak bardzo czarno-białe, w których naszym zdaniem nie zależy, od których naszym zdaniem nie zależy wiele. Po co tu stawiać coś na ostrzu noża? Po co być zasadniczym? Przecież mogę przymknąć oko, odwrócić się trochę. Dlaczego muszę aż tak bardzo być uświęcony w tylu dziedzinach życia, w tych drobiazgach? Po co mi to? Po co sobie utrudniać życie? I znacie tę historię dalej. Daniel się umówił z przełożonym nad sługami dworskimi, że będzie próba przez 10 dni. Daniel i jego koledzy będzie jadł jarzyny i tylko pił wodę. I po 10 dniach ten przełożony przyjdzie i sprawdzi, jak się ma Daniel i jego koledzy w porównaniu z innymi. I jak się okaże, że są herlaki, no to wtedy okej, będziemy jedli tą wieprzowinę, albo król nam utnie głowę, cokolwiek. W każdym razie 10 dni próby. Nie wiem, jak to się stało, że Daniel i ci chłopcy, jego koledzy, wyglądali lepiej po 10 dniach takiej diety niż ci inni, którzy też na pewno ułomkami nie byli, a którzy jedli wszystko, co najlepsze miał król dla nich. Jak to się stało? Powiem wam, jak to się stało. Bóg to sprawił. To jest nadprzyrodzone. To jest cud w życiu Daniela. To jest cud w życiu tych młodzieńców. To jest cud. Kiedy byli młodzi, kiedy byli nastolatkami, mieli przekonania. Jak jesteś nastolatkiem, to nie czekaj, aż będziesz miał 60 lat, żeby mieć przekonania, bo wtedy będzie za późno. Pora na kształtowanie przekonań jest tu i teraz. Nie odkładaj tego na później. W jakiej jesteś teraz sytuacji? Co nieczystego ktoś próbuje ci zaserwować? Może pięknie opakowanego? Może nie wyglądającego tak groźnie? Może rzeczywiście nic wielkiego ci się teraz od tego nie stanie? Ale zarazem Nic pozytywnego, dobrego, Bożego, świętego nie wykształcisz w sobie. Nie będziesz kształtował w sobie przekonań, zasad, które potem będą tobą kierować i chronić cię w o wiele większych wyzwaniach. I ci młodzieńcy właśnie wtedy ukształtowali w swoim charakterze coś, co poprowadziło ich daleko z Bogiem. I dlatego dzisiaj czytamy o nich i dlatego głosimy o nich kazania. I nawet zapewne wielu z was wie, o czym za chwilę będę mówić, bo znacie dobrze Księgę Daniela. Ale wszystko zaczęło się przy pozornie nieistotnej sytuacji. Drodzy przyjaciele, nasze życie, nasza służba też się zaczyna i kształtuje i fundamenty się budują właśnie w takich niepozornych sytuacjach. W codziennych decyzjach, w codziennych wyborach. Popatrzę na ten billboard, czy nie popatrzę na ten billboard? I tak dalej, i tak dalej. Czy będę zamotana w swoich emocjach i będę ze swoimi emocjami prowadziła bez końca dialog? Czy zacznę wyznawać Słowo Boże? I zacznę prowadzić dialog z żywym Bogiem poprzez Jego Słowo. Kiedy nikt nie widzi, kiedy to wydaje się nie aż tak istotne. I potem przyszła większa próba. Nebukadnesar, Nabuchodonozor inaczej, zwariował. Odbiło mu. Tak jak często odbija politykom. Budzisz się rano i widzisz, że twojemu ulubionemu politykowi coś pod czachą się pomieszało. I wybudował jakiś posąg. I każe ci się przed nim kłaniać. Myślisz, zaraz, nie umawialiśmy się na to. W trzecim rozdziale Księgi Daniela czytamy właśnie o tym, że taki posąg Nabuchodonozor wzniósł i kazał wszystkim upaść. Gdy rozlegnie się głos rogów, fletu, cytry, harfy, lutni oraz dud i innych instrumentów muzycznych. Wszyscy mają paść. Zwołał wszystkich swoich dostojników, kogo tylko mógł, na wielkim placu. Postawił ten wielki pomnik ku swojej czci i czci bogów babilońskich. No i jesteś w tym tłumie. Jednej osoby tam nie było. Wiecie, kogo tam nie było? Daniela tam nie było. Nie wiadomo dlaczego, ale ja zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że Nebukadnesar nie chciał stracić Daniela i wiedział po prostu, że żeby nie wiem co, to ten chłop się mi tu nie pochłoni przed tym posągiem. To ja go wyślę gdzieś daleko, do Chin, do Indii, na Księżyc, gdzieś z jakąś misją, żeby go tu w ogóle nie było i wtedy zorganizuję ten pokaz. Wszyscy inni padną na twarz, ale Daniel na pewno nie. I był święcie przekonany, że tak będzie. Problem w tym, że Daniel miał trzech kolegów i bynajmniej w młodości nie grali razem w brydża. Tylko czytali Słowo Boże, studiowali je i kształtowały się ich przekonania. I ci też Szadrach, Meszach i Abednego mieli też pozycję w Babilonii. Mieli wiele do stracenia. Teraz stawka była o wiele wyższa. Mam już swoje stanowisko, mam swoje konto w banku, swój służbowy samochód, komórkę, laptopa. Dużo już mam. Już wiele osiągnąłem. Jestem kimś. I nagle wszyscy padli wokół na twarz przed tym posągiem. Niewykluczone, że byli tam też również jacyś inni Izraelici. No, wątpliwie, że było tylko czterech. Daniel i oni trzej. Nieważne. Pojawił się nowy posąg i wszyscy padli na twarz. No, zgódźmy się, jak wciąż stoisz, to jesteś dość widoczny. Tak? I może myślałeś, no, pewnie połowa nie padnie, to jakoś zginę w tłumie, nie? Nagle się rozglądasz i myślisz, no dobrze, że ten Szadrach i Abednego też nie padli, jest nas trzech. Fajnie. Lepiej niż jeden, lepiej niż dwóch, ale dużo gorzej niż tysiąc. Przegraliśmy to głosowanie w Sejmie. Teraz nas obsmarują w mediach. Powiedzą, że jacyś twardogłowi trzej tylko nie głosowali za jakąś paskudną ustawą. Oczywiście nie paskudną, tylko tą postępową. Król ich przywołuje do siebie i mówi, słuchajcie panowie, co wyście najlepszego zrobili? Ja teraz muszę was rzucić do pieca ognistego. ale mi na was zależy, bo jesteście po pierwsze kolegami Daniela, po drugie dobrymi pracownikami. I mówi tak. Gdy więc teraz usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud oraz wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, bądźcie gotowi upaść i oddać pokłon posągowi, który ja wzniosłem. Daję mi jeszcze jedną szansę. Bo jeżeli nie oddacie pokłonu, będziecie natychmiast wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego, a który Bóg wyrwie was z mojej ręki. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. I to, co powiedzieli później, to jest najlepsza definicja wiary, jaka jest w całej Biblii. Wiary niezależnej od okoliczności. Dzisiaj niestety za często uczy się wiary, która jest zależna od okoliczności. Jak wszystko się układa dobrze, to mam wielką wiarę w Boga. Albo jak będę miał wiarę w Boga, to wszystko się dobrze ułoży na pewno. Szadrach, Meszach i Abednego mieli trochę inne zdanie na ten temat. Posłuchajmy, co powiedzieli. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu. Nie ma problemu. Jak może, to wyratuje. Nie mamy z tym żadnego problemu, że nasz Bóg może nas wyratować z tego pieca. I to drugie zdanie jest jeszcze mocniejsze niż pierwsze. A jeżeli nie wyratuje? Oto się w nomenklaturze wielu współczesnych chrześcijan nie mieści. Jak to jeżeli nie? Ogłosiłeś, związałeś, już wszystko załatwione. Ale oni mówią nie, inaczej. A jeżeli nie? Nie wyratuje nas. Rzucisz nas tam i spłoniemy. Niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Koniec, kropka. To jest wiara niezależna od okoliczności. To jest wiara ukształtowana w młodości, która jest fundamentem życia i zwycięstwa na tej ziemi. To jest wiara nieuchwytna dla diabła. To jest wiara, której szatan nie jest w stanie powstrzymać. Bo ona jest niezależna od tego, czy Bóg coś dla mnie zrobi, czy nie zrobi. Czy mnie uzdrowi, czy mnie nie uzdrowi. Czy da mi więcej pieniędzy, czy nie da mi więcej pieniędzy. Czy mój namiot się poszerzy, czy się nie poszerzy. Czy Bóg skróci moje cierpienie, czy wydłuży moje cierpienie. Czy przyda mi rok życia, czy mi nie przyda roku życia. Czy da mi męża, czy mi nie da męża. Czy da mi żonę, czy mi nie da żonę. Czy da nam dzieci, czy nam nie da dzieci. My, królu, wierzymy w wszechmogącego Boga. Większego niż twój posąg. Większego niż ty. Może jesteśmy z małego, okupowanego narodu. Może wyglądamy niepozornie. Ale nasz Bóg jest wielki i potężny. Jeżeli tylko zechce, to nas wybawi z tego pieca. Nie mamy z tym żadnego problemu. Nasz Bóg jest dobry, wszechmogący, troszczy się o nas i w każdej chwili może zmienić nasze okoliczności, jeśli tylko zechce. Ale jeżeli tego nie zrobi, to nie licz na to, że pójdziemy na układ z tobą, że się na naszego Boga obrazimy, bo my go kochamy, bo on jest dla nas najważniejszy, bo my mu bezgranicznie ufamy, bo on jest naszym Bogiem, ukochanym Panem. Jemu wiernie służymy, Jemu wiernie będziemy służyć. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Nie musimy mieć życia usłonego różami. Nie musi wszystko się wspaniale układać. Możemy nawet spłonąć w tym piecu. Ale nie oddamy pokłonu twojemu Bogu! I dlatego, bracia i siostry, każdego roku tysiące naszych braci i sióstr oddaje życie za Chrystusa. Właśnie dlatego. Z tego prostego powodu. Bo mają właśnie tę wiarę. Jeżeli chcesz iść zwycięsko przez życie, nie chcesz przechodzić od rozczarowania do rozczarowania, nie chcesz być sfrustrowany, nie chcesz mieć wiary tylko na niedzielę, wiary tylko na dobre czasy, to naucz się, tak jak ja się próbuję uczyć od Szadracha, Meszaka i Abednego. Co to znaczy ufać Bogu i wierzyć w Niego niezależnie od okoliczności? bo oni mieli taką wiarę. I tej wiary się nie da zatrzymać. To jest właśnie ta wiara, która zwycięża świat. Bo my wierzymy w coś więcej niż ten świat. My idziemy za Panem, który w męce poddał się Bogu w Getsemane, żeby umrzeć na krzyżu, ale potem powstał z martwych. I przesłanie chrześcijańskie nie brzmi przede wszystkim tu i na ziemi stworzymy sobie raj. I niech lepiej żadni uchodźcy tutaj nie przychodzą, bo to już nie będzie raj. Z nimi na pewno nie stworzymy raju. Przesłanie chrześcijańskie brzmi: Jezus Chrystus trzeciego dnia powstał z martwych. Umarł za krzyżu na nasze grzechy, a potem powstał z martwych. I my głosimy zmartwychwstanie. Paweł tak bardzo podkreślał fakt zmartwychwstania, iż Grecy w Atenach myśleli, że on głosi im jakiegoś Boga, który się nazywa Anastazis. Czyli zmartwychwstanie po polsku. Mamy coś więcej w naszym życiu. I właśnie w takich kluczowych sytuacjach jest pora, by zaświadczyć o tym, że my wierzymy w coś więcej niż ta ziemia, niż ten świat, niż to, co ten świat może nam zaoferować, co może nam dać lub co może nam zabrać. My wierzymy w zmartwychwstałego Jezusa. My wierzymy w przyszłe Królestwo Boże. My wierzymy w nowe niebo i nową ziemię. I ten ognisty piec co najwyżej będzie przejściem do tej lepszej rzeczywistości. Ale w ich przypadku nie był. Lubimy głosić kazania i słuchać o tym, jak to Pan uratował ich z ognistego pieca. Jak to Pan się objawił w ognistym piecu. Ale to się stało dopiero w ognistym piecu. Gdy wpadali do tego pieca, nie mieli żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Nie wiedzieli, czy z niego wyjdą. I tu jest istota naszej wiary. Czy zrobię kolejny krok? Czy odpowiem na Boże powołanie? Dopiero jak Bóg mi w 100% zagwarantuje bezpieczeństwo i to, że z każdego pieca mnie wyciągnie. Czy też po prostu pójdę za moim Bogiem przez wiarę, niezależnie od tego, czy może ten kolejny krok będzie moim ostatnim krokiem. Pamiętacie, jak w latach 80. rozbiły się nad Polską dwa samoloty lotu? To był w dosyć krótkim odstępie czasu. Nie wiem w którym, ale w jednym z nich byli pastorzy ze Stanów, którzy wracali z Polski, usługując tutaj na jakiejś konferencji. Wielka tragedia, smutek, ból. Ale my idziemy krok dalej i oczekujemy dnia zmartwychwstania. I to jest nasza nadzieja. I żaden król nie będzie miał ostatniego słowa w naszym życiu. Podobnie później było z Danielem, gdy wrzucili go do lwiej jamy, bo nie chciał przestać się modlić. Wyszedł dekret, że nie wolno się modlić. Z dnia na dzień. Nagle zmieniło się prawo. Wczoraj można było się modlić do swojego Boga, a dzisiaj nie. Dzisiaj przez 30 dni tylko do króla Persji. Danielu, zrób sobie urlop 30 dni od modlenia się do Boga, a potem wróć do swojej modlitwy. Cóż za problem. Jest trudno, czasy się zmieniły. Ale nie Daniel. On się nie zmienił. On, jak król, Bóg wydał wyrok na Belsazara i napisał mu na ścianie Mene Mene Tekel Uparsin. Jesteś zważony, pomierzony i królestwo twoje upada. Mówiąc krótko, to Daniel przyszedł tam i mu to wszystko wyłożył. Król go chciał obsypać dobrami. On powiedział: weź sobie, schowaj te swoje dary, królu. Ja tego nie potrzebuję od ciebie. Ja mam wielkiego Boga. Babilon upadł. Persja powstała. I Daniel dalej był premierem. Jak to się stało? Skąd się to wzięło? Bóg to uczynił. W jego przypadku akurat tak go prowadził. Ale Daniel nam pokazuje, jak warto być wiernym swoim przekonaniom. Bo drodzy przyjaciele, jak będziesz wierny swoim przekonaniom, to albo wylądujesz przedwcześnie w niebie. Halleluja! Czemu nie wołacie halleluja ze mną? Albo będziesz premierem i u Babilończyków, i u Persów. Na tej ziemi, dzisiaj, w XXI wieku, w naszym kraju, w Europie, potrzebujemy chrześcijan, mężczyzn i kobiet, którzy mają przekonania, mają wiarę niezależną od okoliczności, którzy są w stanie wstać i powiedzieć, niezależnie od tego, czy nasz Bóg nas uratuje, czy nas nie uratuje, my mamy swoje przekonania, wierzymy w naszego Boga, wierzymy w nasze słowo i nie zmienimy ich. I taki był Daniel. Ale kończąc już z tą lwią jamą Daniela, jest też pewien problem. Wiecie, jaki jest problem z lwią jamą Daniela? W pewnym sensie ten problem jest zarazem radością tej jamy, bo on wyszedł żywy stamtąd. Ale jest problem. Właśnie problem z tym, że wyszedł żywy. Że Daniel stamtąd wyszedł żywy. Wiecie dlaczego? Bo próbuję sobie wyobrazić naszych braci i siostry z czasów rzymskich, którzy byli rzucani lwom na pożarcie w Koloseum. Co oni musieli myśleć o lwie i jamie Daniela? O ile mi wiadomo, nie jest znany ani jeden przypadek, żeby lew w Koloseum zachował się jak potulny baranek i nie zrobił krzywdy naszym braciom i siostrom. Widzicie, Księga Daniela nie została napisana po to, żebyśmy mieli wiarę zależną od okoliczności. I na podstawie jednego wydarzenia w Biblii mogli założyć, aha, to teraz już zawsze tak będzie. Bo ani Szadrach, Meszach i Abednego, ani Daniel nie wiedzieli, co będzie. Oni nie mogli przeczytać swojej księgi wcześniej. Ci weszli do pieca, nie wiedząc, co będzie, i on wszedł do lwiej jamy, nie wiedząc, co będzie. I podobnie jest z nami. Nie wiemy, co będzie. Bóg oczekuje od nas zaufania i wiary, która jest niezależna od okoliczności. Jak wspominałem już o tym, Jakub i Piotr w krótkim odstępie czasu siedzą w tym samym więzieniu. Dzieje Apostolskie, rozdział 12. Jakub jest ścięty, a po Piotra Bóg wysyła eskortę anielską, żeby go stamtąd bezpiecznie wyprowadzono. Czy jesteśmy w stanie to zrozumieć? Kim wolałbyś być? Jakubem czy Piotrem? Żoną Jakuba czy żoną Piotra? Dzieckiem Jakuba czy dzieckiem Piotra? Matką Jakuba czy matką Piotra? Matką, ojcem Jakuba czy ojcem Piotra? Przyjacielem Jakuba czy przyjacielem Piotra? Kim wolałbyś być? Wolałbyś być Jakubem czy Piotrem? Nie odpowiadaj na to pytanie. A może sobie odpowiedz, bo ja powiem szczerze. Ja wolałbym być po stronie Piotra. Jeździć po świecie i opowiadać, jak Bóg w cudowny sposób wyzwolił mnie z więzienia, w którym wcześniej ścięty został Jakub. Wolałbym, żeby Piotr był z nami, swoimi bliskimi. Każdy z nas by to wolał. Ale ani Jakub, ani Piotr nie wiedzieli, jak to się skończy. I na tym właśnie polega nasza wiara. I tego uczą nas bohaterzy, ci, którzy naprawdę wtedy żyli, z Księgi Daniela. Uczą nas prześladowani chrześcijanie i tego będziemy się uczyć przez całe życie. Ale jedno jest pewne, że takiej wiary potrzebujemy dzisiaj. Takiej wiary potrzebuje Kościół Jezusa Chrystusa w Polsce i w Europie. Zwłaszcza w Polsce i w Europie, bo tej wiary tu jest niewiele. W innych krajach, na innych kontynentach takiej wiary, o której wam tutaj dzisiaj mówię, jest o wiele więcej. Jest o wiele więcej. Bo ci ludzie tam, nasi bracia i siostry, wiedzą, że nie z każdego pieca ognistego się wychodzi żywo. Nie z każdej lwiej jamy wychodzi się żywo. Jedyne, co im pozostaje, to zaufać Bogu i odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe pytanie. Czy będę mojemu Bogu ufał niezależnie od okoliczności? Czy też będę próbował zachować swoje życie? I to jest na kompromis. Czy też uznam tę prostą prawdę, o której Jezus mówił, której nas uczy, jeśli ktoś chce zachować swoje życie, utraci je. Ale jeśli ktoś utraci swoje życie dla mnie i dla Ewangelii, ten nie zachowa ku życiu wiecznemu. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi. I da wam wspaniałe popołudnie. Oczekuję już wspaniałego wieczoru i świadectw, których będziemy tutaj słuchać.